dzień dobry. Czerwony przycisk subskrybuj. Bardzo proszę wszyscy klik. Dzwonek obok. Bardzo proszę wszyscy klik. Jeszcze opcja wszystkie powiadomienia. Wszyscy klik i się zrobi piękna nasza klika.
No i teraz odpowiedz na pytanie.
Ze znajomymi spędzałem, bo święto Dziękczynienia nie jest świętem religijnym, tylko cywilnym. Ono jest tak ważne w Ameryce jak nasza Wigilia, bo siadasz przy tym stole, zwykle w połowie dnia, potem jest mecz futbolowy. To poszliśmy do knajpy wszyscy oglądać. Dallas Cowboys, to bardzo mocna, ważna drużyna, grali z jakimiś patałachami z Las Vegas. Co to nawet nazwy nie zapamiętam. O Dallas Cowboys słyszałem wiele razy i tam potrafię rozpoznać logo i koszulki i tak dalej. Natomiast te patałachy z Las Vegas to po prostu patałachy z Las Vegas. No. I orżnęli tych Dallas Cowboys, w związku z tym w zasadzie 3/4 Ameryki była rozczarowana, bo ludzie kibicowali tej mocniejszej drużynie, a nie tej słabej, tym bardziej, że tam sędzia pokpił sprawę nie po amerykańsku. Ja jeszcze futbolu nie rozgryzłem do końca, to jest ważna część święta Dziękczynienia. Najpierw się je turka, tego indyka, na pamiątkę tej wieczerzy dożynkowej, którą urządzili Purytanie Indianom. Najpierw przypłynęli na statku Mayflower z Holandii chyba płynęli. Najpierw oni byli ci Purytanie, protestanci. Z kościoła anglikańskiego się wydzieliła ta grupa Purytanów, którzy chcieli być bardziej czyści jeszcze niż ci Anglikanie normalni. Ostrzejsze zasady stosowali. I w Anglii tam ich nie lubili. No to oni się przenieśli do Holandii, bo myśleli, że tam zaznają więcej wolności. Holandia była wtedy takim miejscem trochę jak teraz, że wszystko wolno. Czyli, że chłop w sukience może chodzić i tak dalej. Żydzi na mostach mogli handlować diamentami. No Holandia stawiała na to, że z portów całego świata do naszych portów wszystko przypływa i znosimy różne religie i tam mennonici mieszkali w Holandii i tak dalej. Ale tych Purytanów coś tam nie lubili, bo oni taką straszną regułę ostrą stosowali, że nawet z tej Holandii musieli się salwować ucieczką i dobrze, bo założyli Stany Zjednoczone ostatecznie. No więc pojechali statkiem Mayflower na nowe tereny i jak wylądowali w Ameryce, to im nic nie szło. No ani ryby nie umieli złapać, ani im nie wychodziły uprawy, bo tam inna ziemia, inna kwasowość ziemi. Nic im nie wyszło i cierpieli głód. Poza tym przyjechali późno. Oni chyba w listopadzie przyjechali. I Indianie miejscowi pomogli im przetrwać pierwszą zimę, a potem ich nauczyli, co tu się uprawia i że można indyka udomowić, złapanego w lesie za ogon. I ci Purytanie, ciężko pracujący, odwdzięczyli się przed następną zimą, zapraszając na wielką ucztę Indian i dziękowali im. Przez cały wieczór im dziękowali. I tradycja święta Dziękczynienia polega na tym, że umawiasz się na ucztę, na wieczerzę wystawną, bardziej pora obiadowa nasza, ze znajomymi swoimi, właśnie nie z rodziną, tylko zapraszasz jakichś znajomych, tak jak ci Indianie, to nie była rodzina, tylko znajomi. No i z rodziną też, ale spotykasz się z różnymi przy stole i tam dziękowanie się odbywa. Wszyscy wszystkim dziękują za różne rzeczy. A potem się ogląda ten mecz futbolowy, bo co zresztą wieczoru zrobić? No trzeba coś do szklanki nalać i obejrzeć mecz futbolu razem.
A jeśli chodzi o Indian, najpierw ich zaproszono na indyka, a potem w charakterze indyka.
Nie, nie, nie. Oni z tymi Indianami bardzo dobrze sobie długi czas żyli. To jest wszystko nieprawda. To jest propaganda Facebooka, YouTube'a i lewicy całej, że tam tych Indian źle traktowano. Ci Purytanie to pokojowy ludek, który miał swoją religię, a nie pojechał tak jak konkwistadorzy hiszpańscy podbijać nowej ziemi w poszukiwaniu złota. Tylko oni szukali ziemi obiecanej, którą będą mogli uprawiać. Motywacją ich nie było zdobycie bogactwa, tylko skromne życie, purytańskie życie, w ciężkiej pracy na roli. Więc tam nie było na tym terenie żadnych indiańskich pogromów. To osobna historia, indiańskie pogromy. Najpierw zresztą Indianie gromili białych. No to pójdźmy na Alaskę po złoto, skoro złoto padło. Taką piosenkę znalazłem dawno i nie słuchałem, wpadła mi w ręce niedawno. Była gorączka złota Klondike, to musiałeś słyszeć. Klondajk po stronie kanadyjskiej wprawdzie, ale większość tam Amerykanów szła piechotą przez przełęcz i tam Charlie Chaplin film zrobił nawet o tym, o gorączce złota i mam piosenkę z tej parafii.
Studio Dziki Zachód.
Złoto, srebro i brąz możemy omówić teraz.
Brąz? Skąd się weźmie brąz? A ja mam z kolei Unię Równości. Il Giornale taki znalazł dokument równościowy. Unia Równości, Helena Dali, pani komisarz, przygotowała taki dokument, czego należy unikać w mowie, w czynie, w słowie, w obrazie. Mianowicie, to już do tego się przyzwyczailiśmy. Nie używać słowa Boże Narodzenie. Nie używać słów czekamy na święta, tylko czekamy na wakacje, unikać imion chrześcijańskich, nie rozpoczynać żadnej konferencji od słów witam pani i witam państwa, witam panów, witam panie, witam panie, witam panów. I zamiast nie używać imion chrześcijańskich, czyli na przykład zamiast Maria, używać imiona Malika. No i tyle, jeśli chodzi o to wewnętrzne życie językoznawców Unii Europejskiej.
No, moje pytanie do tej pani byłoby podstawowe takie, bo co?
Bo obraża się, wyklucza się. To jest Boże Narodzenie, to jest wykluczenie tych wszystkich, którzy nie świętują Bożego Narodzenia.
To moje pytanie następne do tej pani byłoby takie, to jak od dzisiaj mamy nazywać doktora Antoni Fauci, czyli Antoniego? Imię po świętym Antonim Padewskim ma. Czy mamy ignorować imię i być niegrzecznym, czy co?
No jako...
Co pani proponuje?
Nie ma z nami...
Co pani proponuje?
Nie ma z nami pani. Pani Heleny nie ma w studiu.
Nie, no to są... Po pierwsze to są debile, a po drugie sataniści, którzy coś takiego proponują, bo wszystkie rzeczy, które wymieniłeś, może wymieniłeś celowo takie pod Cejrowskiego, żeby go rozjuszyć, one są antyreligijne. To, tam nie ma innych propozycji, które byłyby anty coś innego. Na przykład, żeby muzułmanie nie mówili na nas niewierni. Bo my jesteśmy przecież wierni, tylko do innego kościoła chodzimy. To ona tego nie postulowała. No, ale to może Skowroński by ocenzurował jej postulaty. Ale jeżeli nie ocenzurował i ona ma tylko postulaty skierowane przeciwko jednej opcji, chrześcijańskiej bądź katolickiej, no to satanistka i debil. I w ogóle nie czytamy takich dokumentów. To jest propozycja debilna. Nie ma innego na to grzecznego słowa. Bo co powiedzieć, nieroztropna? Nie, to jest debilna propozycja, że Boże Narodzenie mam nazywać teraz wakacjami? A jak mam nazywać wakacje w takim razie? Pielgrzymką do Częstochowy? Co to w ogóle? A dlaczego ta pani się wtrąca w to, w jaki sposób ja z moją mamusią rozmawiam? Gdzie jest powód wtrącenia? I jakie ona ma prawo, żeby się wtrącać do mojej pocztówki, którą wysyłam cioci Bożence z najlepszymi życzeniami Bożego Narodzenia i błogosławieństwem Bożym na Nowy Rok? To na poczcie ktoś może przeczytać i strasznie będzie mu przykro, że czyta takie coś, a na pocztówce jeszcze Maria z Józefem i trzej królowie i bez koperty, tylko znaczek przyklejony, wszystko na wierzchu. To straszliwe jest teraz. Wyburzyć kościoły, jeszcze ta pani proponuje, które obrażają krzyżem. Co to jest w ogóle? Nie rozmawiamy z takimi osobami, bo ona chora jest.
To jest komisarz europejski, bardzo.
Ale to nie przeszkadza być chorym.
Postać.
Kaligula był cesarzem rzymskim, a był świrem kompletnym. Neron, który spalił Rzym, bo chciał pooglądać poezję pożarów, też był świrem. Co z tego, że ktoś ma stanowisko komisarza Rzymu, czy czego tam? Ale nadal może być świrem, kompletnie, no debil. I trzeba takich ludzi odsuwać od urzędu. W Ameryce mają impeachment, 51. poprawka, jak jest, jakby zwariował prezydent, to ona po to jest, że można go odsunąć od władzy, bo się może zdarzyć, że ktoś zwariuje na urzędzie. Wybieraliśmy normalnego, a potem się okazało, że wariat. No to ta pani powinna robotę stracić, ale w ogóle ja bym się nie przejmował, ich zamknął w tym kibelku, którym jest budynek Unii Europejskiej, jest taki okrągły, trochę mi przypomina zbiornik na coś. Ja bym ich tam wszystkim zamknął, niech oni tak se obradują. Niech tam wypuszczają z siebie dymy piekielne i siarę i niech się czadzą nawzajem. Niech uważają, że to jakie ważne wymyśliłam rzeczy, że Boże Narodzenie kogoś obraża, to napiszę dekret, a pisz ta sobie tam w tym okrąglaku, pisz ta co chce ta.
No to brąz.
Brąz. No to sędzia, który na święto dziękczynienia rozsądzał mecz futbolowy między Patałachami z Las Vegas i Dallas Cowboys wielką drużyną, on spowodował, że Dallas Cowboys przegrali, bo zastosował coś, co jest absolutnie nieamerykańskie. Ty się znasz na sporcie o wiele mocniej ode mnie. Powiedz mi, czy w piłce nożnej sędzia ma obowiązek rozstrzygać spory na rzecz osoby, której nie udowodnił winy. To znaczy, jeżeli ktoś kogoś kopnął w kostkę na polu karnym, ale sędzia nie jest pewien, czy go kopnął, no to ogląda filmy z trzech kamer i jak nadal nie jest pewny, czy było kopnięcie w kostkę, to nie powinien zarządzać karnego. Prawda czy nieprawda?
Prawda.
Nawet jeżeli ma podejrzenie, że kopnął, ale nie ma pewności. No i amerykański system prawny polega na tym, że dopóki nie udowodni się winy, to nawet jak masz podejrzenie, że O.J. Simpson zabił żonę, albo ktoś tam coś brzydkiego zrobił, ale ciąży na tobie obowiązek udowodnienia winy. No a ten sędzia stwierdził, że touchdown był jakiś taki lewy trochę. Obejrzał wszystkie filmy, które były dostępne i nie był pewny, a mimo to odjął jeden punkt. Zamiast tam im dać 7 punktów, to im dał 6. Czyli ukarał pomimo braku pewności, czy przestępstwo miało miejsce. No i to jest złamanie kardynalnej zasady, dlatego o tym opowiadam, nie dlatego, że się sportem fascynujemy jakoś, tylko w każdym sądzie powinno być tak, w takim systemie byśmy chcieli żyć. Żeby nie było ani sądów kapturowych, żebyś miał prawo do obrońcy prawdziwego, żeby nie było procesów politycznych, żeby nie było wywózki na Sybii, tylko żeby było uczciwie. I jak ci nie udowodnią winy, to muszą nawet mordercę wypuścić, bo to zabezpiecza całą resztę niewinnych ludzi, którym nie udowodniono winy, przed pójściem do więzienia albo na krzesło elektryczne. Więc ja jestem gorącym zwolennikiem i obrońcą takiego systemu, w którym na aparacie państwowym ciąży obowiązek udowodnienia winy, zanim się kogoś skaże.
Ale teraz dzięki tej historii, z tej historii wynika, że Patałachy pokonały bohaterów.
Tak, bo tam zaraz na początku gry tamtym odjęto... Ja na futbolu na razie się znam tylko te jak tak się rzucają na siebie, to zrozumiałem, o co chodzi. Że to jest oblężenie zamku i jedna drużyna próbuje w drugiej wyrwać piłkę i wrzucić tę piłkę do oblężonej twierdzy tej drugiej drużyny. Natomiast przepisy szczegółowe to jeszcze za krótko mieszkam, to 10 lat nie wystarczy. Natomiast chodziło o to, że poprzez odjęcie tego jednego punktu potrzebna była dogrywka. A w dogrywce, kto pierwszy komu kopnie, ten wygrał. I w związku z tym te Patałachy akurat miały szczęście, że kopnęły co trzeba. Gdyby nie było tej dogrywki, to nie byłoby dogrywki, gdyby sędzia nie zabrał jednego punktu wcześniej. A ponieważ zabrał jeden punkt, to musiała być dogrywka, a w dogrywce to raczej szczęście decyduje niż prawdziwy kunszt sportowy. Dogrywka jest wymyślona po to, żeby jakoś zakończyć ten mecz, żeby on nie trwał 2 tygodnie. Skoro jest potrzebna dogrywka, to zakładamy, że drużyny są równoważne sobie. W tym przypadku nie były równoważne sobie, tylko jednej zabrano niepotrzebnie punkt trochę za wcześnie.
Ale tu
i była dogrywka.
Ty jesteś mistrzem słowa, ale tu ci słów brakuje, bo określasz drużynę przeciwną jako Patałachy, a jesteś na dobrej drodze do tego, żeby zostać kibolem, więc musisz ten język zacząć zmieniać i ten język powinien iść w kierunku prawdziwego języka kibica.
Ale Patałachy,
co to za słowo? Takie harcerskie słowo.
Moim zdaniem Patałachy z Las Vegas to jest właściwe określenie tej drużyny.
A przetłumacz to na angielski.
Jakąkolwiek ma nazwę. Morons from Las Vegas. Nie wiem, zastanowię się. Bo Patałach to jest taka raczej trochę ciamajda, a trochę głupi.
I trochę Małachy i trochę ich nie ma.
Tak, no to muszę się przy chwilę zastanowić nad literackim tłumaczeniem. Proszę mnie zaskakiwać o tej porze.
No dobrze, to był... To...
I teraz złotopony dolary teraz.
No nie, srebro. Jeszcze srebro, a potem złoto. Czekamy na złoto, ale najpierw srebro.
Otóż zdarzyło mi się tak, że w związku z tym, że nastąpiły pierwsze preriowe przymrozki, w sensie, że w nocy potrafi być zimno, to czasami włożę buty. I jak do kościoła idę, też włożę buty. I zgubiłem 1 centa. I jak ładowałem się do samochodu w kowbojkach, to nadepnąłem na tego centa, zachrzęścił mi pod butem, no więc pochyliłem się i patrzę na tego, mam go przed sobą teraz tutaj, szkoda, że nie ma kamery, i patrzę, że mój normalny cent, najmniejsza moneta amerykańska, cent, on jest żółciutki, bo jest miedziany, to jest miedziaki były zawsze. I teraz patrzę, że pod tą miedzią jest jakieś aluminium czy coś, kurna, tak się srebrzy jak aluminium. Podeptałem go i tam na żwirze się porysował trochę i pod spodem dziadostwo jakieś, to nie jest miedziak. I przestudiowałem temat. Okazuje się, że miedziaki produkowano z prawdziwej miedzi, centy amerykańskie, do 1857 roku. Potem zaczęli produkować brązowe. Brąz widocznie trochę tańszy był wtedy od czystej miedzi. Albo jakoś technologicznie lepszy, że na przykład pieniądz dłużej trzymał, nie zużywał się, bo może brąz jest twardszy, nie wiem. Nie znam, aż tak nie przestudiowałem tematu, bo nie o tym audycja. No więc najpierw były miedziaki, potem do roku 1982 były brązowe, czyli z brązu były te centy. Jak państwo mają centa z 81 roku, to on jest z brązu, cały, w środku, wszędzie. A po 82 roku zaczęli produkować cynkowe i stąd to sreberko pod spodem, pokryte z wierzchu miedzią, tylko tak oplute, żeby wyglądał tak samo jak stary pieniążek. I dlaczego zaczęli z cynku robić? Były miedziaki, potem były brązowe, a teraz są cynkowe, nic nie warte. Otóż cynk jest 3 razy tańszy od miedzi. I ta historia, zawartość metalu w centach pokazuje degradację pieniądza. Fizyczną degradację, bo jak masz stary pieniążek sprzed roku 1857, pomijam jego wartość kolekcjonerską, gdybyś miał torbę i przetopił i miałbyś drugą torbę, tyle samo pieniążków późniejszych i tyle samo pieniążków obecnych, to ten metal zawarty w pieniądzach kiedyś pomówił o ich wartości. Potem zaczęli oszukiwać, a teraz to już jest nic nie warte. Bo nawet jak nadepniesz, to tam nie jest do końca złoto, tylko widzisz, że jest powlekane leciusieńko miedzią, popryskali, a pod spodem jakieś dziadostwo. No degradacja pieniądza kolosalna.
To zanim przejdziemy w takim razie do złota, posłuchamy piosenki.
Zimna kawa, o tym będzie piosenka.